18 dzień miesiąca kwietnia, wtorek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę, także prawnika. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, Sejm pracuje nad rządowym projektem reformy Krajowej Rady Sądowniczej. Ten projekt nie podoba się opozycji, ale także jest nie w smak wielu osobom przedstawiającym środowisko sędziowskie.
Rzeczywiście jest tak, że natrafiliśmy na dość duży opór części środowiska sędziowskiego. No, jeśli chodzi już nie o sam projekt Krajowej Rady Sądownictwa, ale w ogóle reformę wymiaru sprawiedliwości. Spodziewaliśmy się, że taki opór będzie, ale że aż taki, no to nie przewidywaliśmy. No ale jest w rządzie pełna determinacja, ażeby te projekty i reformę wymiaru sprawiedliwości, taką rzeczywistą reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzić. Dlatego słuchamy tych głosów krytycznych, słuchamy tych głosów siejących wątpliwości, ale myślę, że nie zejdziemy z tej drogi reformy wymiaru sprawiedliwości i te dwa akty, o których pan redaktor wspomniał, to są właśnie akty, które początkują tak naprawdę poważną reformę wymiaru sprawiedliwości.
Panie pośle, a zatem co zakłada reforma Krajowej Rady Sądownictwa?
Krajowa Rada Sądownictwa to jest ciało konstytucyjne, które ma za zadanie dbać o niezależność sądów oraz niezawisłość sędziów. Natomiast ona w Konstytucji jest bardzo wąsko uregulowana. Ma tylko dwa artykuły Konstytucji dotyczą właśnie Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast cała reszta pozostawiona jest ustawodawcy zwykłemu. Łącznie z ustaleniem ustroju, czyli zadań, sposobu wyboru poszczególnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. I wielki spór właśnie toczy się o to, kto miałby tych członków Krajowej Rady Sądownictwa spośród sędziów wybierać. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jest tak, że sędziowie sami siebie wybierają do tego gremium, do tej Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy poszczególne sądy, zgromadzenia sądów wybierają kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast my proponujemy rozwiązanie inne, ażeby spośród sędziów oczywiście wybierać członków, ale niestety przez parlament. Uważamy, że trójpodział władzy to jest równoważenie się poszczególnych władz i nie może być tak, że jedna z władz pośród tych trzech sama się wybiera, sama się kontroluje, sama się awansuje i ewentualnie usuwa poszczególnych członków z zawodu sędziego. Jeśli przyjrzymy się innym władzom, jak chociażby władzy ustawodawczej, to mamy tu co 4 lata element demokratycznych wyborów, który weryfikuje tą władzę. Jeżeli mówimy o władzy wykonawczej, no to powołuje ją władza ustawodawcza. Natomiast władza sądownicza jest to władza, która, tak jak mówiłem, do tej pory sama się wybiera, sama się ocenia. I chcemy to zmienić i nie przeczy temu żaden zapis Konstytucji, jest to możliwe. I wybór tych 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest absolutnie możliwy, ażeby dokonywał się właśnie w parlamencie. I mamy na to wiele argumentów i wiele przykładów, chociażby z Niemiec, z Austrii, z Hiszpanii. Tam tego typu przepisy już od lat obowiązują i nikt tam dzisiaj nie podnosi, że to może być naruszenie jakichkolwiek zasad niezależności sądów czy też niezawisłości sędziów. Dziwi nas ten opór, że zarzuca się potencjalnie tym wybranym sędziom przez parlament, że oni będą niewłaściwie wykonywać swoje obowiązki. To zupełnie zaskakujące, jak jeden sędzia może innego w ten sposób oceniać, że tylko wybór parlamentu może spowodować, że ci wybrani będą niewłaściwi. No to bardzo złą wizytówkę wystawia tym wszystkim, którzy ten pomysł krytykują, bo ja przypomnę, że my nie wybieramy polityków, my nie wybieramy parlamentarzystów, tylko wybieramy spośród sędziów, więc to ostatecznie będzie sędzia jakiegoś szczebla i to sędzia będzie wykonywał to obowiązku w oderwaniu od tej nominacji. Dlatego na pewno ten pomysł jest przedmiotem takiej żywej dyskusji, ale jeśli chodzi o jego konstytucyjność, zgodność z prawem, to nie mam tu żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie możliwe i będziemy w tym kierunku zmierzać.
Panie pośle, reforma Krajowej Rady Sądowniczej, prace już trwają. Jakie kolejne etapy w reformie wymiaru sprawiedliwości są konieczne do podjęcia?
No jest wiele rzeczy. My przede wszystkim w reformie wymiaru sprawiedliwości kierujemy się podstawową zasadą. Co będzie miał z tego obywatel? Co będzie miał z tego mieszkanie z jednego czy drugiego miasta? Jak to wpłynie na jego postrzeganie sądownictwa i czy on rzeczywiście w sądzie będzie szedł po sprawiedliwość, czy tylko po wyrok? Dzisiaj niestety jest tak, że często idzie się po wyrok czy po jakieś rozstrzygnięcie, natomiast tej sprawiedliwości, takiego poczucia sprawiedliwości nie ma. Jeżeli mówimy o kolejnych zmianach, to właśnie ten projekt przedłożony w poprzednim tygodniu, projekt o reformie zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych jest taką zasadniczą zmianą i tutaj jest mnóstwo zasad, które chcemy wprowadzić, chcemy usprawnić wymiar sprawiedliwości, a chociażby losowość przydziału spraw. No, to się wydaje rzecz zupełnie oczywista, że tak być powinno, a nie jest. Dzisiaj wygląda to tak, że to prezes bądź przewodniczący wydziału decyduje o tym, komu przydzieli daną sprawę. Tylko w niewielkim stopniu w sprawach karnych ta losowość jest już wprowadzona. No i mnóstwo uwag, nawet my w biurach poselskich otrzymujemy, które wskazują na to, że sędzia został specjalnie wybrany do tej sprawy. Ten konkretny sędzia został wybrany do tej sprawy. W wielu przypadkach tego rodzaju zarzuty są jakby nieuzasadnione, ale my poprzez wprowadzenie tej zasady zdejmiemy te wszystkie podejrzenia, które padają na prezesów czy też na przewodniczących wydziału, którym sugeruje się, że dość świadomie konkretnego sędziego wskazywali po to, żeby w jakimś kierunku tą sprawę poprowadzić. W zasadzie zmiana dość oczywista i dość prosta, ale niestety jest przedmiotem krytyki, bo dzisiaj wielokrotnie słyszałem takie głosy przedstawicieli środowiska, którzy mówią o tym, że losowość to nie jest najlepszy pomysł. No uważamy, że jest i uważamy, że to mnóstwo takich podejrzeń właśnie wyeliminuje. Kolejna modyfikacja chociażby to, ażeby skład sędziowski nie ulegał zmianie podczas prowadzenia danej konkretnej sprawy. Ponieważ dzisiaj mamy tak, że ktoś w związku z awansem, w związku z przeniesieniem pozostawia wszystkie sprawy, które prowadził już bardzo długo, może rok, dwa albo i trzy. No i przekazuje się te sprawy kolejnemu sędziemu, który sprawy nie zna, których nie przeprowadzał dowodów, który nie zna świadków, nie słuchał ich osobiście. To na pewno nie powoduje przyspieszenia sprawy, a wręcz przeciwnie, znacząco ją wydłuża. I wszyscy ci, którzy byli w sądzie, mieli bardzo długą sprawę, która była przekazywana z rąk do rąk poszczególnym sędziom, to wiedzą, że każdy kolejny sędzia, który przyjdzie, zanim zaznajomi się z tą sprawą, to nawet strona jest w stanie wyczuć, że ona nie do końca tą sprawę zna, nie do końca zna te szczegóły, które już w tej sprawie miały miejsce. I ciężko się tu dziwić, jeżeli akta sprawy są kilkudziesięciotomowe, to ciężko się dziwić, że wszystkie mu przekazane sprawy sędziemu nagle będzie je znał z dnia na dzień w stopniu takim jak sędzia, który kilka lat te sprawy wcześniej prowadził, więc dziwi mnie również opór i w tym zakresie. Kolejna zmiana to powołanie prezesów sądu. No, to jest właśnie przełamanie tej reguły, która mówi o tym, że jakby władza sądownicza sama siebie jakby wybiera, czy ma wpływ na pewne nominacje w wymiarze sprawiedliwości. My chcemy, ażeby minister sprawiedliwości miał większy wpływ na powołanie prezesów sądów, ponieważ oni nie orzekają w sprawach, nie wydają wyroków, tylko zarządzają sądem. Oni kierują pracą sędziów w poszczególnych wydziałach, więc nie ma tu żadnej mowy o naruszeniu niezależności czy niezawisłości sędziów, ale jest jakby kierunkiem, który pozwoli nam usprawnić pracę sądów i bunt w tym zakresie, że to nie sami sędziowie będą wskazywali kandydata na prezesa, no jest też nieuzasadniony. To jest takie kurczowe trzymanie się przy obecnych kompetencjach, które zostały w sposób nieuzasadniony, zbyt daleki sposób posunięty im przyznane. Natomiast nie możemy przejść wobec tego w sposób obojętny i mówić, że ta obecna sytuacja, ten obecny stan jest prawidłowy. Prezesi sądów mogą być powołani przez ministra sprawiedliwości. Nie jest to żadne naruszenie reguł, a tym bardziej konstytucyjnych. I wydaje mi się, że jeżeli minister sprawiedliwości, prokurator generalny w jednym ma odpowiadać za wymiar sprawiedliwości, bierze na siebie odpowiedzialność prawidłowego funkcjonowania sądów, to musi również mieć wpływ na powoływanie prezesów sądów. Rozmawialiśmy niedawno o dyrektorach sądów, teraz rozmawiamy o prezesach sądów, bo to również bardzo istotna funkcja w wymiarze sprawiedliwości i w sądownictwie. Mamy również propozycje przejrzystych zasad dotyczących awansów sędziów, ale również wizytacji, czyli tych kontroli. Dzisiaj te kontrole sprowadzają się do dość takich rutynowych działań, które niekoniecznie doprowadzają do wykrycia jakichś nieprawidłowości, czy też do wykazania błędów, które należy poprawić, tylko powodują, że są kontrolami sztampowymi, regularnymi, wyznaczonymi dużo wcześniej, terminowymi i to nie służy na pewno poprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Chcemy, żeby więcej kontroli było doraźnych, związanych z jakimś problemem, w związku z docierającymi informacjami o jakichś nieprawidłowościach bądź podejrzeniami nieprawidłowości, a żeby uelastycznić tych sędziów wizytatorów, a żeby oni reagowali też na te przypadki, które się zdarzają, o których słyszymy, a które niestety w planie na przykład kontrol wizytacyjnych nie są ujęte i w związku z tym jest problem w ich przeprowadzeniu. No, jak Państwo słyszą, jest cała masa drobnych elementów, które mają poprawić funkcjonowanie sądów, przyspieszyć ich działanie, a do tego jakby tym zasadom przypisuje się jakieś niesamowite skutki i bije się na alarm, jakby to były zasady, które by burzyły sądownictwo w Polsce. Dziwi mnie to podejście. Sądziłem, że jednak środowisko sędziowskie przyłączy się do rozmowy na temat potencjalnych zmian. Natomiast jest z ich strony tylko krytyka i tylko negowanie wszystkiego tego, co minister sprawiedliwości przedłoży. No można i tak. My na pewno nie cofniemy się tej drogi, będziemy zmierzać w kierunku reformy wymiaru sprawiedliwości.
Jeszcze jeden projekt, który, panie pośle, bardzo nie spodobał się niektórym sędziom, to przejrzystość majątkowa sędziów.
Tak. My już proponowaliśmy wcześniej oświadczenia majątkowe i one teraz właśnie wchodzą w życie, natomiast wymaga to jeszcze doprecyzowania, czyli chcielibyśmy po pierwsze spróbować ujawnić oświadczenia majątkowe sędziów dotychczas składane, bo ja przypomnę, że dzisiaj sędziowie również składają oświadczenia majątkowe, tylko one nie są w żaden sposób publikowane, weryfikowane, tylko one są składane do prezesa sądu. Natomiast mamy takie informacje, z których wynika, że niestety te pierwsze udostępnione oświadczenia majątkowe, które mają być składane, mają być pewnym takim stanem zero dla sędziów, czyli tam ma być wyregulowane to wszystko, co można w oświadczeniu pokazać i od tego później pokazywać ten pewien progres, jakby przyrost majątku. Natomiast my byśmy chcieli porównać te oświadczenia majątkowe z tymi wcześniejszymi, które były dużo wcześniej składane, bo tam słyszymy o pewnych, mamy pewne sygnały, które wskazują na to, że no niektóre sprawy mogą być wyjaśniane i potrzeba ich wyjaśniania jest nawet duża, jak chociażby sędzia Waldemar Żurek, który już dzisiaj wskazuje nawet publicznie, że on być może mógł się mylić w tych oświadczeniach majątkowych. No to zaskakujące oświadczenie, ale jak się słyszy o 20 kilku nieruchomościach posiadanych w całej Polsce przez pana Waldemara Żurka, to trzeba zadać pytanie, czy były one uzyskane zgodnie z prawem i czy tutaj sędzia jest w stanie wykazać dochód, który by pokrył wszystkie zakupy tych nieruchomości. Rzecz zupełnie naturalna i chcemy do tego doprowadzić i wszyscy tego oczekują. 90% sędziów nie ma nic do zarzucenia tym przepisom, nie ma nic do ukrycia, a wręcz wie o tym, że jeżeli te przepisy będą wprowadzone, to zdejmie się z nich ten ciężar podejrzeń o to, że być może mają jakieś niebotyczne majątki, być może mają jakieś niebotyczne dochody, a wiemy, że tak nie jest, a ten mały procent tych, którzy są tym przeciwni, być może mają jakieś elementy swojego majątku, który ciężko udowodnić, który ciężko wykazać, stąd ten opór, ale no to nie jest powód dla nas i argument, żeby z tych zmian się wycofywać.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie pośle. Gorąco pozdrawiam, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również serdecznie.
Wszystkiego dobrego. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maria w aktualnościach dnia o reformie wymiaru sprawiedliwości z panem posłem Waldemarem Budą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, mecenasem.